Przejdźmy do Bożego Słowa. Pewnego czasu, czy już od miesiąca, głównym tematem naszych rozważań jest zbawienie i co potem, zbawienie i co dalej. Tak zauważam, że w tym temacie, w tym zagadnieniu można się zacząć dość swobodnie teraz poruszać, bo do tej pory poruszyliśmy kwestie dotyczące naszego zbawienia, utrzymywania naszego zbawienia, walki z ciałem i zwycięstwa, które jest w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj chciałbym w ten cykl włożyć takie zagadnienie dotyczące Ducha Świętego, ponieważ w tym temacie zbawienie i co dalej nie da się opuścić obecności i działania Ducha Świętego w naszym życiu. Sygnalizowaliśmy już to, co czyni Duch Święty, kiedy tydzień temu mówiłem o tym, że w tej walce z przeciwnościami, z naszym ciałem, ze starym człowiekiem, który ciągle podnosi się i chce pokazywać swoje istnienie w naszym życiu, jest Duch Święty, który wspiera nas w niemocy naszej. List do Rzymian, rozdział 8. I kiedy nie wiemy, o co mamy się modlić, bo już nam często ręce opadają, to On przychodzi i nas wspiera i daje nam możliwość przejścia ponad naszymi uczuciami, odczuciami, tym, co umysł nam odpowiada i pozwala nam modlić się w duchu. Aby nas umysł tego nie przepuszczał, nie filtrował i jeszcze nam nie dokładał, ale żeby to nasz duch się modlił i w ten sposób, tak jak w Psalmie 102 możemy czytać, by odnawiała się nasza młodość jak u orła. Podobnie też i w naszym duchowym życiu. Kiedy już nie wiemy, co mamy czynić, to przychodzi do nas ten impuls od Ducha Świętego, który mówi: zostaw myśli, zostaw emocje, zacznij modlić się w duchu, skorzystaj z obdarowania, które masz od Ducha Świętego, a zobaczysz, co ja mogę uczynić. A więc, kochani, dzisiaj przedstawimy sobie coś, co nazywa się nauką o Duchu Świętym, czyli co Boże Słowo mówi na temat Ducha Świętego. I pozwoliłem sobie skorzystać z tego, co jest zapisane w tekście wyznania wiary. Wyznanie wiary to nie jest Słowo Boże, ale jest to pokazanie pewnych rzeczy, które wynikają ze Słowa Bożego i pomagają nam to w jakiś sensowny sposób ułożyć i zrozumieć. A więc w co my wierzymy? Cytuję. Duch Święty jest trzecią boską osobą Trójcy Świętej. Z Jego natchnienia powstało Pismo Święte. Z Ducha Świętego począł się Jezus Chrystus, który również przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Hebrajskie słowo ruach, tłumaczone jako duch, oznacza również wiatr i tchnienie. I Duch Pański, Duch Boży, bardzo często w Starym Testamencie określany jako Duch Pański, jest zawsze osobowym wyrazem Bożej aktywności, oznaczającym Boga działającego w świecie od samego początku, od dzieła stworzenia, poprzez dzieło odkupienia, czyli nasze zbawienie, i obecność wierzących i w Kościele, aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. A więc jest to boska osoba, jest to osoba, która od samego początku działa i będzie działała do samego końca, tak jak Boże Słowo mówi, że nadejdzie moment, kiedy Duch Święty zejdzie z pola. I może kilka przykładów z Bożego Słowa. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czyli od samego początku Duch Boży, Duch Pański jest obecny w dziele stworzenia. Ale Stary Testament pokazuje bardzo mocno, że nie tylko o Bogu chodzi o to, by Jego Duch, Duch Święty był obecny w dziele stworzenia, ale też by pokazywał na to, co ma się dziać w nowym wieku, w wieku Ducha Świętego, w okresie Kościoła na ziemi. Znane proroctwo z Księgi Joela, 3 rozdział, wersety 1 i 2. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia, także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach ducha mojego. Słowa te powtórzył apostoł Piotr kiedy tłumaczył to, co wydarzyło się w Dniu Zielonych Świąt. I Duch Święty jest od początku, On jest obecny i Duch Święty będzie aż do pewnego czasu. A do kiedy? Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 6 i 7 o tym mówi. Drugi Tesaloniczan 2, 6, 7. A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, i tu jest mowa o Duchu Świętym, nie zejdzie z pola. Czyli zobaczmy, jak potężną osobą boską, jak potężnym Bogiem jest Duch Święty. On teraz na tym świecie jest i powstrzymuje, chociaż patrząc na ten świat trudno jest w to uwierzyć, że Duch Święty powstrzymuje, ale On powstrzymuje tajemną moc nieprawości, aby ona objawiła się całkowicie. Bo prawdopodobnie byśmy nie przeżyli, gdyby Ducha Świętego już na tej ziemi nie było. Dlatego mamy tym bardziej dokładać wszelkich starań jako oblubienica, jako Kościół Boży, by podobać się Bogu, podobać się Jezusowi, by zostać zabranym, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół, bo kiedy Kościół zostanie zabrany, to i Duch Święty zostanie zabrany. I wtedy cała moc diabelska będzie skierowana przeciwko ludziom. A więc tak potężnym Bogiem jest Duch Święty. On ma moc powstrzymywać całe zło na tym świecie. A z drugiej strony widzimy Ducha Świętego, który jest w nas, który jest w wierzących i który nas wspiera wtedy, gdy jest nam ciężko, kiedy jest nam trudno. I mówi tak, ty nie możesz, ale ja, czyli Jezus, który jest w tobie, może. Przez Jezusa Chrystusa, w Jezusie Chrystusie wszystko jest możliwe dla człowieka wierzącego. W Nowym Testamencie określenie Ducha Bożego, Ducha Świętego to pneuma. Może oznaczać wiatr, tchnienie i to greckie słowo zawiera w sobie te wszystkie znaczenia. A więc Duch Święty w Nowym Testamencie jest bardzo mocno i bardzo wyraźnie obecny. Od samego początku był związany z narodzeniem Chrystusa, bo przecież Jezus Chrystus począł się z Ducha Świętego. I w Ewangelii Łukasza dokładnie czytamy, kiedy Maria przyjęła zwiastowanie, usłyszała takie słowa: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Tam jest Duch Święty, czyli osoba i moc, prawda? Mówię to celowo, ponieważ spotykamy się z nauką, że Duch Święty nie jest osobą, że jest mocą, siłą sprawczą. I tutaj to jest jeden z wielu wersetów, który to dokładnie mówi, że jest osoba i moc. Ta osoba ma moc. Zatem Duch Święty od samego początku jest obecny w życiu Jezusa i tak samo w życiu człowieka wierzącego. Duch Święty jest istotą osobową, a więc nie jest czymś, nie jest siłą, lecz Bogiem, osobą boską. I tutaj pozwólcie, że odwołam się na chwilę do języka greckiego, bo w języku greckim słowo duch, pneuma, jest rodzaju nijakiego. Czyli jak ktoś trochę interesuje się Greką, to może zauważyć, że tam jest to pneuma w normalnej Grece. Natomiast kiedy słowo pneuma jest użyte w Nowym Testamencie, tam jest postawiony rodzajnik rodzaju męskiego. I to już pokazuje, że natchnione Boże Słowo mówi o tym, że Duch Święty jest osobą. Nie jest to rzecz, nie jest to siła, ale jest to On. Jest to rodzaj męski, rodzajnik męski przed tym Słowem. Ewangelia objawia nam Ducha Świętego pod imieniem Pocieszyciel, Parakletos. Pokazuje nam to dokładnie, że jest to osoba posłana przez Jezusa Chrystusa po to, by był pocieszycielem. Tak jak o tym mówiliśmy, by w chwilach trudnych zwracał nam uwagę na Jezusa, bo to o to chodzi. My sami w chwilach trudnych nie jesteśmy za bardzo w stanie zwrócić uwagę na Jezusa. I tylko Duch Święty może to uczynić i to czyni. Bo my z naszej ludzkiej natury w chwilach trudnych najchętniej się odwracamy od wszystkiego, co Boże. Odwracamy się od Boga. Uważamy, że to On już nie jest naszym Ojcem. Odwracamy się od zboru. I wierzący stają się bardziej obcy niż ludzie z tego świata. A Duch Święty nie chce na to pozwolić. Chce przyjść i pokazać nam Jezusa Chrystusa. Duch Święty ma wiele cech osobowych. Jest mowa o miłości Ducha Świętego. Rzecz nie może miłować. Duch Święty miłuje, więc jest osobą. Osoba może okazywać tego rodzaju uczucia. Apostoł Paweł mówi także o zasmucaniu Ducha Świętego. Kamienia, szafy, stołu, instrumentu. Nie możemy zasmucić, prawda? Bo jest to rzecz martwa. Natomiast możemy zasmucić tylko i wyłącznie osobę. Efezjan 4,30 mówi: nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. A więc Duch Święty jest osobą. Duch Święty jest Bogiem, jest istotą boską. Ja zacytowałem fragment, który mówi tutaj, mówił o poczęciu Jezusa Chrystusa w łonie Marii, ale już Hiob też miał to objawienie. 33 rozdział, werset 4. Hiob mówi tak: Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmogącego ożywiło mnie. A więc Duch Boży stworzył. Kto ma siłę sprawczą, siłę stworzenia? Bóg. A skoro Duch Święty stworzył, to jest Bogiem. I dalej jest mowa: tchnienie Wszechmogącego mnie ożywiło. Czyli jest to rozgraniczenie. Boże Słowo, które jest natchnionym Bożym Słowem, nie pozostawia cienia wątpliwości. A dlaczego ludzie mają wątpliwości? Dlatego, że zakładają dziwnego rodzaju filtry. Mają doktrynę, której muszą się trzymać. Tak i tak ktoś kiedyś powiedział. No jeżeli założysz taki filtr, to tak będziesz widział. Tak będziesz widział. Bo zakładasz filtr, a nie prosisz Ducha Świętego, by ci objawił Słowo Boże. Jeżeli człowiek prosi Ducha Świętego, by mu objawił Słowo Boże, to już te dwa wersety pokazują bardzo mocno, że jest rozdzielenie między osobą, a mocą, a tchnieniem, czyli osobą i to, co ta osoba czyni. W księdze Ezechiela 37,14 mamy taki werset: i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi, i poznacie, że to ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. A więc tutaj widzimy Boga. Bóg, Pan i Duch Święty czynią to samo. A więc Duch Święty jest Bogiem, bo czyni to samo. I wiele, wiele innych można by przykładów podawać. Ja może zatrzymam się na tych, bo chciałbym przejść do innych rzeczy. Zatem Duch Święty jest Bogiem, Duch Święty jest osobą. Jest wiele innych wersetów, które mówią o działaniu Boga w Trójcy. Prawda? Końcówka Ewangelii Mateusza 28,19. Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tam nie jest powiedziane w imiona, tylko w imię. Jakie to jest imię? Jedno imię, imię Ojca, imię Syna, imię Ducha Świętego. To jest imię Jezus. Objawione w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Może źle mówię, że objawione, ale wytłumaczone. Że to imię, które Ojciec dał Synowi, to jest imię Jezus. I w tym imieniu Bóg się objawia w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie Izraelowi Bóg się objawiał pod różnymi imionami. Mojżeszowi jako Jahwe, jestem, który jestem. Abrahamowi objawił się w momencie, kiedy objawiał swojego syna Izaaka jako Bóg, który zaopatruje. Pan, który zaopatruje. I wiele, wiele innych mamy objawień, imion Boga w Starym Testamencie. Ale tym imieniem, które zostało objawione Kościołowi, a okres Kościoła jest ostatnim okresem na ziemi, to jest imię Jezus, przed którym zgina się wszelkie kolano na niebie i na ziemi. Tak mówi Boże Słowo. I wiele, wiele innych wersetów mam wypisanych, które mówią o tej jedności Bożej istoty, która objawia się jako Bóg Ojciec, Boży Syn i Duch Święty. Kolejny cytat z wyznania wiary. Duch Święty udziela się człowiekowi w odrodzeniu, chrzcie w duchu, napełnieniu oraz duchowych darach łaski Bożej. Duch Święty udziela się człowiekowi w odrodzeniu. Werset Ewangelia Jana 3,4 i niżej. Rzekł mu Nikodem: jak może się człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie, tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. A więc Duch Święty jest obecny w nowym narodzeniu człowieka, w nawróceniu i w narodzeniu na nowo, tak jak był obecny przy narodzeniu Jezusa Chrystusa. Tak jest obecny wtedy, gdy rodzimy się na nowo. I jest obecny od tego momentu w naszym życiu. Jest obecny w nas przez Ducha Świętego, który chce w naszych ciałach rozbudować Bożą świątynię, ażebyśmy byli Bożą świątynią, świątynią Ducha Świętego. Wście w Duchu Świętym. I tu wiele wersetów można byłoby przytoczyć. Każdy ewangelista o tym wspomina. Mateusz 3,11. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, mówił Jan Chrzciciel, a ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja, jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Podobnie i u Łukasza. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Jak należy rozumieć chrzest Duchem Świętym? Można to rozumieć jako napełnienie, ale chrzest Duchem Świętym jest to ten pierwszy akt, w którym Duch Święty poszerza duchowy aspekt naszego życia. I nie tylko duchowy aspekt, bo to się przekłada na całe nasze życie. A więc jest to ten pierwszy moment w naszym życiu, kiedy Duch Święty w sposób szczególny wchodzi do naszego życia. Apostoł Paweł coś takiego przeżył i nie tylko on, bo apostoł Paweł przeżył później niż miała miejsce Pięćdziesiątnica, ale to jest dobry przykład, który nam pokaże, że apostoł Paweł przeżył chrzest w Duchu Świętym jako to pierwsze napełnienie. Później był też napełniany. Czyli popatrzmy teraz, 9 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 17. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jak szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. To jest pierwsze spotkanie apostoła Pawła z Duchem Świętym w ten sposób, po jego nawróceniu. I dalej, 13 rozdział, 9 werset, powiada tak: a Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok. Prawda? Czyli apostoł Paweł chodził w Duchu Świętym, był nim napełniany, dopełniał się. Tutaj jest wiele niezgodności, bo niektórzy mówią, że nie można rozdzielać chrztu od napełnienia, że to jest jedno i to samo. No ale wyobraźmy sobie oponę, którą napełnimy i zostawimy samochód na rok w garażu. Nie trzeba jej dopełnić? Trzeba dopełnić, prawda? Patrzymy, że troszkę ubyło. No przecież to szczelne jest, prawda? Posmarowane klejem i tak dalej, no. Ale trzeba dopełnić, prawda? Zaleca się kontrolowanie ciśnienia opon w samochodzie. Życie nam pokazuje, że jedno napełnienie nie wystarczy. Jest ważne, istotne, bo jak się pierwszy raz nie napełni koła, to nic z tego nie będzie, ale później trzeba dopełniać. Czy są jakieś dowody na to, że apostoł Paweł przeżywał dopełnianie Duchem Świętym, napełnianie się? Oczywiście. Mówi o tym w pierwszym liście do Koryntian. Mówi o tym, ile on modli się językami. Mówi o tym, czy jego służba pokazuje jego obdarowanie duchowe. A więc musi w tym trwać, musi o to zabiegać, by tak się działo. A więc Duch Święty udziela się człowiekowi w odrodzeniu, w chrzcie w Duchu Świętym, napełnieniu oraz w duchowych darach łaski. A więc jakie to są duchowe dary łaski? List do Rzymian, rozdział 12, od wersetu 6. Rzymian 12, 6 i niżej. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Dlatego to jest nazwane duchowe dary łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu, jeśli kto obdarowuje, to w szczerości, jeśli kto przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. To są duchowe dary łaski. Zobaczcie, posługiwanie, usługiwanie, każdego rodzaju usługiwanie. Usługiwanie starszym, by mogli dojechać do zboru, mówię starszym wiekiem. Zainteresowanie się, zaproponowanie. Może trzeba podwieźć, może trzeba co innego zrobić. To jest duchowy dar łaski, jeżeli ktoś ma takie podejście. Zainteresowanie się innymi ludźmi w zborze, na zewnątrz, potrzebującymi, więźniami. A więc jest to obdarowanie. Kto naucza, to w nauczaniu. To jest też obdarowanie, jest to dar łaski, zdolność do nauczania. A kto w napominaniu, to w napominaniu. A Boże Słowo mówi, że kto napomina, mówi ku zbudowaniu, pocieszeniu i napomnieniu. Te trzy elementy muszą być. Jeżeli idziemy do kogoś, by zwrócić uwagę na to, że on czyni źle, to trzeba naprawdę modlić się, by było napomnienie, ale pocieszenie i zbudowanie. By końcem tej rozmowy, tego spotkania było to, że jesteśmy zbudowani. Może zaczęło się trudno, bo trzeba było powiedzieć to, co trzeba, ale dalej przeszliśmy do pocieszenia i do zbudowania swojej relacji. A więc to też jest dar, by tak to właściwie czynić. Obdarowywanie. To jest też wielki temat. To jest też dar duchowy, dar łaski, by obdarowywać. Jeżeli mama ktoś nie ma, to powinienem obdarować. Przynajmniej okazać zainteresowanie. Czytasz Boże Słowo i widzisz w Bożym Słowie różne ciekawe rzeczy dotyczące tych, którzy na przykład służą Bogu i chcą Mu służyć. Jeżeli Duch Święty jest w Tobie, to On Ciebie pobudza do tego, by też w jakiś sposób łożyć na tych, którzy służą Ewangelii. Szukać możliwości. To nie polega tylko na to, by położyć na tacę, bo się zbyt o to zatroszczy, ale też samemu szukać możliwości, by usługiwać tym, którzy głoszą Słowo Boże, jeśli Ciebie na to stać. I to jest duchowy dar łaski, taka postawa. To jest duchowy dar łaski. Kto przełożony, to w gorliwości. A więc przełożony to jest starszy zboru. Jeżeli ktoś jest starszym zboru, pastorem, musi okazywać w tym gorliwość. To się wiąże z różnego rodzaju decyzjami i wyborami, które podejmujemy. I do tego trzeba też duchowego obdarowania, duchowego wzroku, by to zobaczyć, to widzieć i tak żyć. Okazywanie miłosierdzia. Miłosierdzie okazujemy ubogim, potrzebującym, chorym. Jeżeli ktoś okazuje miłosierdzie, to ma czynić to z radością. I do tego jest potrzebny dar. Niektórzy ludzie mają obdarowanie do tego, by chodzić do chorych w szpitalu. Znam jednego brata, on już jest starszy, sam chyba po kilku wylewach. Bóg go podniósł kilkakrotnie już i ze śpiączki i tak dalej, wybudził go. I on jest już na emeryturze, już ma jakieś niedowłady, ale służy w hospicjum, gdzie wielu ludzi jest, by dokończyć tam swoich dni. I im tam głosi Słowo Boże. I sam już kilkakrotnie otarł się o śmierć, ale Bóg go cały czas podnosi, bo ma służby. Ilekroć mnie widzi, zawsze mnie wita i jedna rzecz pamiętam, utkwiła mu w głowie, że ja kiedyś chórem w koszarnie dyrygowałem, ale ja tego nie pamiętam. Ale on to pamięta, to widocznie tak było. Prawda? Ostatnio spotkał Emilkę, nie, i mówi, o, pozdrów Bernarda, nie, dyrygenta. Tak mówił? No, jest kochany brat Henryk Harasym, o nim mówię, niech Pan da mu siły i go używa. I nawet jak go widziałem, że powłóczył nogą i trzymał rękę w kieszeni, to widziałem jego uśmiechniętą twarz zawsze. Zawsze z radością wita, nie skarży się na twój los, ale dziękuję Bogu, że jeszcze może jemu służyć. I czyni to z radością i okazuje miłosierdzie i głosi Ewangelię tym, którzy umierają. A więc to jest jedna lista duchowych darów łaski pokazana w liście do Rzymian. Dalej jeszcze są te aspekty tutaj omówione w tych wersetach poniżej, ale ja już pójdę dalej. Druga lista to jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Prawda, widzimy tutaj działanie Ducha Świętego, które polega na jednoczeniu. To jest bardzo ciekawe, bo te wszystkie dary ducha, dary łaski są pokazane, że one mają jednoczyć. Natomiast życie pokazuje, że jest odwrotnie. Dzielą się, prawda? Ludzie się dzielą. Właśnie ze względu na nauczanie o Duchu Świętym. Mówię, jakie założysz okulary, tak widzisz. Jak założysz okulary, że dary duchowe umarły wraz z ostatnim apostołem i to usłyszysz w swoim życiu, bo tak niektóre kościoły nauczają, chociaż głoszą nowonarodzenie, ale tak nauczają, no to tak już będziesz widział Biblię. Tak już będziesz widział. I zetkniesz się z nią świątkowcami i powiesz mu, wy nie macie racji. Bo Biblia mówi, że dary Ducha Świętego umarły wraz z ostatnim apostołem. I znajdzie taki ktoś werset i przytoczy go. Ale kiedy prosimy Ducha Świętego, by objawił nam swoje głębokości, to on pokazuje nam, że tak nie jest. I nie wyobrażam sobie swojego życia i służby bez obecności Ducha Świętego. Nie mógłbym tutaj stać. I prawdopodobnie nie stałbym tutaj, gdyby nie obecność Ducha Świętego i doświadczanie Jego obecności, Jego napełnienia w moim życiu. Dalej, duchowe dary łaski to ustanowienia w Kościele, ustanowienia Chrystusowe. Werset 28 tego samego rozdziału. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. To są ustanowienia Pana Jezusa Chrystusa, które wynikają z duchowych darów łaski. I kolejny cytat z wyznania wiary. Znakiem chrztu Duchem Świętym jest przemienione życie, duchowe dary łaski Bożej, i o tym mówiliśmy dużo. Przez trzy ostatnie niedziele mówiliśmy o przemienionym życiu. Duchowe dary łaski Bożej, dzisiaj przed chwilą o tym powiedzieliśmy. A więc znakiem chrztu w Duchu Świętym jest przemienione życie, duchowe dary łaski Bożej, w tym natchnione przez Ducha Świętego mówienie innymi językami, czyli glosolalia. Ktoś kiedyś zapytał mnie, jeden z braci w naszym zborze, czym tak naprawdę my się różnimy od innych zborów? Przecież to samo głoszą. To ja sobie zaraz zadałem pytanie, aha, za mało głoszę na temat Ducha Świętego, widać. A to było dawno. To było dawno. Być może tym się różnimy, że zgodni jesteśmy z innymi ewangelicznymi zborami, które mówią, że znakiem chrztu w Duchu Świętym jest przemienione życie i duchowe dary łaski Bożej, ale my dodajemy na podstawie Słowa Bożego, i zaraz to pokażę, natchnione przez Ducha Świętego mówienie innymi językami. Dlaczego mówienie innymi językami jest umieszczone na końcu tutaj? Ponieważ tak to też wynika z duchowych darów łaski, o których czytaliśmy, z listów apostoła Pawła, że języki są umieszczone na końcu. I nawet tutaj w tym pierwszym rozdziale listu do Koryntian widzimy, że najpierw są mowa mądrości, mowa wiedzy, wiara, później uzdrawianie i dary czynienia cudów, dar proroctwa, dar rozróżniania duchów i inne rodzaje języków i dar wykładania języków. I tutaj można na podstawie Bożego Słowa powiedzieć tak, że dar Ducha Świętego, dar języków, jest połączony z wykładem języków, z tłumaczeniem języków na język danej narodowości. A więc jest czas modlitwy, ktoś zaczyna głośno mówić językami, zbór się ucisza i oczekujemy, że jest wykład tego. I to jest wtedy, mówimy, że w zborze funkcjonuje dar innych języków. Natomiast apostoł Paweł też mówi tutaj o językach jako o znaku chrztu w Duchu Świętym. To nie jest to samo, bo często mylimy, jakby łączymy to wszystko i zaczynamy dyskutować, dywagować. Znak chrztu w Duchu Świętym, mówienie innymi językami, ma przede wszystkim budować mnie, budować moją wiarę. Gdzie to czynię? Gdzie ja buduję swoją wiarę? Gdzie buduję siebie najbardziej? Komorze. Tu jest czas. Tutaj jest czas, by wyrażać całym sobą to, co chce przed Panem. I apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, że on modli się językami więcej niż wy wszyscy razem wzięci, to mówi o swoim intymnym czasie z Bogiem. Mówi o swoim intymnym czasie z Bogiem. Ale też mówi, mówić językami nie zabraniajcie. A więc jeżeli w zborze ktoś w uwielbieniu modli się językami i nie zaburza atmosfery, niech się modli. Niech się modli. Mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza w żaden sposób. Ale mamy dążyć do większych darów. A więc jeżeli twoja modlitwa językami zacznie wypływać coraz bardziej, coraz mocniej w zgromadzeniu, to przyjmij, że Duch Święty ciebie obdarował darem języków i czekaj na wykład. Najlepiej, jeżeli ktoś inny posłuży wykładem. A więc nie możemy łączyć i wylewać dziecka z kąpielą, prawda? Ale zgodnie z Bożym Słowem, najpierw zacząć umieć budować siebie. Jeżeli tego się nauczę, właściwie otwierać na działanie Ducha Świętego, kiedy się modlę, to Duch Święty będzie chciał mnie bardziej obdarowywać. Bo to jest gradacja, to jest rozwój. A więc w ostatniej części chciałbym zwrócić uwagę na chrzest w Duchu Świętym ze znakiem mówienia innymi językami. Kto chrzci Duchem Świętym? O tym już powiedzieliśmy, Pan Jezus. Czytaliśmy z dwóch Ewangelii. Pan Jezus to czyni, Jan Chrzciciel to zapowiedział. Może jeszcze przeczytajmy z Ewangelii Jana. Czwarty ewangelista też coś dokłada na ten temat. Pierwszy rozdział, werset 33. A ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. Duch wstępuje, ale też chce spocząć. Tak jak gołębica, znak obecności Ducha Świętego, spoczęła na Panu Jezusie po Jego chrzcie. A więc spoczęcie Ducha Świętego oznacza, że Duch Święty chce mieć z nami kontakt. Nie na dystans, nie na odległość, ale chce mieć bezpośredni kontakt. Mało tego, chce z nas naprawdę wejść, wniknąć, przeniknąć naszą osobę. Bo bez tego nie jest możliwe sprawowanie służby naszego kapłaństwa, bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Duchem Świętym chci Pan Jezus. I oczywiście w dziejach apostolskich widzimy, że apostołowie wysłuchali tego, co Pan Jezus nakazał. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, czwarty wiersz. Jeszcze Pan Jezus był wtedy ze swoimi uczniami, a spożywając z nimi posiłek nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Czyli Pan Jezus jeszcze raz powtarza tę obietnicę i mówi, nie oddalajcie się z Jerozolimy. To słowo nie oddalajcie się jest bardzo ważne. Jeżeli chcesz, aby Duch Święty wstąpił na ciebie, spoczął na tobie, przeniknął ciebie, nie możesz się oddalać z miejsca, w którym chcesz, żebyś Jezus był. Nie możesz się od Niego oddalać w żaden sposób. Mało tego, nie możesz być bierny, ale musisz oczekiwać, że to jest obietnica, tak jak mówi Joel. Ona się odnosi do was, do dzieci waszych, do każdego. Do każdego się ta obietnica odnosi, bez względu na wiek. Starsi będą mieli sny, młodzieńcy będą mieli widzenia. Tak prorokował Joel. I to się wydarzyło. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Zaczyna się od tego, że gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Tak jak Pan Jezus kazał, nie oddalajcie się z Jerozolimy. To jest miejsce, gdzie macie oczekiwać. I oni to zrobili. Jeżeli oczekujemy Bożego działania, mocy Ducha Świętego, obecności, nie możemy oddalać się od miejsca, które wyznaczył Jezus każdemu wierzącemu człowiekowi, a tym jest co? Zbór. Zbór. Społeczność z wierzącymi. Nie można się od tego oddalać, bo wtedy oddalają się od nas różnego rodzaju obietnice Boże, także i ta. Znamy ten rozdział, drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Duch Święty zstąpił, spoczął, napełnił wszystkich, którzy byli zebrani i od razu został im dany znak, czyli mówienie innymi językami. Werset 6 o tym mówi. Każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. A więc to były języki, które były zrozumiałe dla tych wszystkich obcokrajowców, którzy znaleźli się w Jerozolimie wtedy. I tu jest cała lista pokazana. Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest napisane w wersecie 11, że oni w innych językach głosili wielkie dzieła Boże. A więc nie bój się chrztu w Duchu Świętym i modlitwy innymi językami, bo modlitwa językami to jest głoszenie wielkich dzieł Bożych. W Bożym Słowie czytamy, że nawet przez nasz umysł nie może to przejść, Nawet nam się nie może to przyśnić. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. I można to ogarnąć tylko przez obecność Ducha Świętego. Przez modlitwę językami. Bo to są wspaniałe, wielkie dzieła Boże. Ogłaszane. Najpierw one są ogłaszane, a później one są wykonywane. I oczywiście ludzie różnie to oceniali, prawda? Niektórzy się zdumiewali, a inni mówili, młodym winem się upili. Ale czy my mamy tym się przejmować? My mamy podobać się wszystkim ludziom? Mamy podobać się Bogu. A niech sobie mówią, że się młodym winem upiłem. To ja powiem. Młodym winem to ja się upijałem, zanim narodziłem się na nowo. A teraz Duch Święty we mnie to czyni. Amen? I masz świadectwo, prawda? Od razu możesz zacząć mówić. I od samego początku to słowo zdumienie się jest ważne, ponieważ nie we wszystkich wersetach w Dziejach Apostolskich, czy wzmiankach o chrzcie w Duchu Świętym jest mowa o mówieniu językami. I niektórzy mówią, ja jestem ochrzczony, nie mówię językami, Biblia nie zawsze mówi o tym, że trzeba mówić językami. To popatrzmy na kilka przykładów z Bożego Słowa i może wyciągniemy kilka wniosków. To słowo zdumienie, osłupienie, prawda, jest słowem bardzo ważnym, bo nie zawsze jest napisane wprost, że mówili językami i wszyscy byli osłupieni i zdumieni. Jest po prostu powiedziane, że byli zdumieni. No więc musiała być jakaś zewnętrzna manifestacja chrztu w Duchu Świętym, skoro ludzie reagowali tak, jak reagowali. A więc to nie mogło być tak, że po prostu apostołowie przyszli, włożyli ręce, przyjął błogosławieństwo i odszedł. No to żadne zdumienie na pewno by nie miało miejsca, prawda? A więc popatrzmy na kilka miejsc. Pierwsze miejsce to jest Dzieje Apostolskie, rozdział 8. A więc po Pięćdziesiątnicy, wiecie, miało miejsce zwiastowanie apostołów w Jerozolimie, prześladowanie, Piotr i Jan przed radą uwięzieni, zbici, Szczepan ukamienowany. To miało miejsce, słuchajcie, po chrzcie w Duchu Świętym, po Pięćdziesiątnicy. Takie rzeczy miały miejsce z wierzącymi. I gdyby nie chrzest w Duchu Świętym, nie Pięćdziesiątnica, prawdopodobnie oni by nie wytrzymali tej presji i prześladowania, które jest pokazane właśnie w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich. Czyli to jest rozdział 6, rozdział 7, o tym dokładnie mówi. Zresztą wystarczy popatrzeć na Piotra, który kiedy chodził z Jezusem, zachowywał się różnie i dziwnie, prawda? Z jednej strony wielkie objawienie, Ty jesteś Syn Boży. A z drugiej strony, Jezu, nie musisz umierać, na Ciebie to nie przyjdzie. Jezus mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Nazywa się to ambiwalencja uczuć, prawda? Czyli wzloty i upadki. Jak blisko Jezusa, to euforia. Jak ciężkie słowo, to zdołowany. Taki był Piotr. I na końcu Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus spotyka się z Piotrem, nie wyrzuca mu nic. Ty, Piotrze, wzloty i upadki, sinusoida, ale mu zadaj pytanie, czy Ty mi miłujesz? Czy Ty mnie kochasz, Piotrze? W końcu Piotr powiedział, Ty wiesz, że Ciebie miłuję. I wtedy Pan Jezus mu objawił, jaką śmiercią umrze. I Piotr też został ukrzyżowany, ale powiedział, i to głosi historia, tego nie ma w Bożym Słowie, ale tak legendy głoszą, że poprosił, by nie był ukrzyżowany tak jak Pan Jezus i poprosił, by go ukrzyżowali głową w dół. Nie wiemy, czy tak było, tak głosi legenda, to nie Boże Słowo. Ale chodzi o to, że w tym momencie już Piotr inaczej reagował. Jak my byśmy zareagowali, gdybyśmy się dowiedzieli, że końcem naszego życia będzie śmierć z powodu życia i świadczenia o Chrystusie? Może byśmy zareagowali tak jak Piotr nieco wcześniej, zanim Pan Jezus się z nim spotkał. Mówi, idę łowić ryby, wracam do swojej roboty, bo to umiem robić najlepiej. Ale już kiedy Pan Jezus się z nim spotkał, już było inaczej. I zobaczcie, Dzień Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnica, przeżycie zielonoświątkowe, charyzmatyczne, chrzest Duchu Świętym, modlitwa językami, i Piotr staje i tłumaczy. I tłumaczy, posługując się Starym Testamentem. Rybak z proroka Joela, że tak miało się wydarzyć i tak się wydarzyło. I później było rozwój Kościoła w Jerozolimie, prześladowania, i dzięki temu Ewangelia mogła pójść też poza Jerozolimę. Szczepan zginął. I rozdział 8 zaczyna się w ten sposób, a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem, jest tu mowa o Szczepanie. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zborów w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich, Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie, opłakiwali go wielce, a Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. I w takiej atmosferze Filip, jeden z diakonów, który znalazł się w Samarii, głosił Samarytanom Ewangelię, a wiemy, jaki stosunek mieli Żydzi do Samarytan. Bardzo zły, pogardzali nimi, ale tam go Pan umieścił i głosił Słowo Boże z mocą. I czytamy o tym werset 6, że ludzie zaś przyjmowali uważnie, zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli, widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. I później mamy Szymona Czarnoksiężnika, który przykleił się do uczniów i do Filipa, ponieważ podobało mu się to, co Filip robił, bo on czynił podobnie, tylko on czynił mocą demoniczną, mocą diabelską. Był zaklinaczem. Używał okultyzmu do tego, by pewne rzeczy czynić. Ale jest napisane, że i Szymon uwierzył w końcu i został ochrzczony i trzymał się Filipa, widząc znaki i cuda, jakie działy się, był pewien zachwytu. Potem przyszedł Piotr i Jan do Samarii i tam zrobili coś, co było bardzo ważne. Zapytali tych ludzi o Ducha Świętego i modlili się z ludźmi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Kładli do ręce, otrzymywali Ducha Świętego. I wtedy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. No i dalej jest cała sprawa, mało ten Szymon nie zginął, biedny, prawda? Zobaczcie, do tej pory widział cuda, widział uzdrowienia, podobało mu się to, uwierzył, przyjął chrzest, ale w momencie, kiedy spotkał się z autentycznym działaniem Ducha Świętego przez apostołów, z niego coś wyszło. Wyszła prawda, kim on tak naprawdę jest, w głębokości swojego serca. My to podkreślaliśmy ostatnio, że to nie przyłączenie się do Kościoła, nie chodzenie za kimś naprawdę świadczy o tym, kim my jesteśmy, ale głębokie wewnętrzne przeżycie. Wewnętrzna świadomość. I zobaczcie, jak tutaj, przez co wyszło, kim jest Szymon. Przez to, że zapragnął tej samej mocy, którą mieli apostołowie. Skoro on widział cuda uzdrowienia, to jaka potężna musiała być manifestacja, kiedy apostołowie chrzcili Duchem Świętym, Jezus chrzcił Duchem Świętym przez ręce apostołów. To musiało być coś jeszcze większego, coś jeszcze mocniejszego. Co to mogło być? Języki. Chociaż tu o tym nie ma. Ale tak widocznie myślał, bo co? Co mówi Boże Słowo? Co jest manifestacją chrztu w Duchu Świętym? Mówienie innymi językami. Gdyby tam była cisza, gdyby, no przyjąłem przez Duchu Świętym, przez wiarę, no przyjąłem i tak samo, to jakieś to ma porównanie z cudami, z uzdrowieniami. Tam to nie zachwyciło Szymona Czarnoksiężnika. Dopiero tutaj został skonfrontowany i musiał się naprawdę nawrócić. Musiał pokutować, później widzimy jego pokutę i świadome wyznanie grzechów i dopiero rozpoczęło się w nim nowe życie. Inne przykłady, może już nie będę czytał, ale też mówią albo wprost o tym, że kiedy ludzie przyjmowali przez Duchu Świętym, mówili obcymi językami, albo też jest tylko mowa, że byli zdumieni. Coś musiało ich na nich wpłynąć, że tak, a nie inaczej Boże Słowo o tym mówi. Zatem polecam, przeczytajcie 10 rozdział, to jest Dom Korneliusza, 19 rozdział Dziejów Apostolskich. To sobie przeczytajcie w domu. Polecam te historie. Przestudiujcie Dzieje Apostolskie pod tym kątem. Ale pamiętajmy o jednej istotnej rzeczy. Ponieważ mowa o duchowych darach łaski, a w szczególności o darach spektakularnych, o manifestacji Ducha Świętego, jest często kością niezgody pomiędzy wierzącymi, należy mieć do tego takie podejście, o jakim mówi apostoł Paweł w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Werset pierwszy, później 18, 19, 39 i 40. Dążcie do miłości. A więc to jest pierwsza rzecz. Mamy dążyć do miłości z braćmi i siostrami, którzy być może inaczej myślą. Ja jak Bóg da łaski, zdejmą okulary, to możemy im wtedy wytłumaczyć to. 14 rozdział 1 listu do Koryntian. Jak Bóg da łaski, możemy im to wtedy wytłumaczyć. Poprzez miłość. A więc pierwsze to jest dążenie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Czyli mamy starać się usilnie o dary duchowe. Są różne na tym tle interpretacje. Jedni akcentują miłość i tylko miłość między chrześcijanami, a więc relacje, fajnego rodzaju spotkania, agapy, miłość, miłość i miłość. I zupełnie nie akcentują duchowych darów. A znów jest inna skrajność, która mówi o tym, że tylko i wyłącznie duchowe dary łaski to się liczy, a żadnych relacji i tak dalej. Ale usilnie trzeba starać się o duchowe dary łaski, najbardziej o to, aby prorokować. Dalej ten werset, który już mówiłem, dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Czyli taki powinien być nasz standard człowieka wierzącego, mówienie językami w czasie, w którym mamy czas z Bogiem. Taki powinien być standard. Modlitwa rozumem, modlitwa i duchem. Dalej, 19 werset. Wszakże ja w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. A więc w zborze priorytetem jest mówienie językiem zrozumiałym. Chociaż tak jak mówię, w czasie uwielbienia, jak jest modlitwa, módlmy się językami. Ale jak zaczniesz modlić się za głośno, to oczekuj, że wykład ma przyjść. No takie jest priorytet Bożego Słowa. Werset 39. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie. A więc zabranianie jest niebiblijne, a więc nie zabraniajmy. Ale wszystko, werset 40, niech odbywa się godnie i w porządku. Tego trzeba się uczyć, tego trzeba się nauczyć. Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. A więc nie można przyjąć postawy, że ponieważ jest zagrożenie bałaganu, to nic nie będziemy robić. Wtedy niewiele osiągniemy. Musimy ćwiczyć się w pobożności, ćwiczyć się w tym, rozwijać, ale wszystko ma być w duchu miłości. Efezjan 4 rozdział, na koniec przeczytajmy od 4 wersetu. Efezjan 4:4. Jedno ciało, jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Jedno ciało, jeden duch, jedna wiara, jeden chrzest. Także i chrzest w Duchu Świętym. On jest dla wszystkich. On jest dla wszystkich bez względu na to, jakiej jesteś denominacji. Jak jesteś dzieckiem Bożym, narodziłeś się na nowo, to chrzest w Duchu Świętym jest dla ciebie. Bo jest jedno ciało, jeden duch. Takie powinno być dążenie każdego Kościoła do jedności. Wierzę, że przedstawiłem zrównoważony pogląd biblijny na temat Ducha Świętego i chrztu w Duchu Świętym. Zrównoważony, który mówi, że trzeba do tego dążyć. Nie zaniedbywać żadnych darów. Nie zaniedbywać tego. Bo tego uczy nas Słowo Boże. Do tego nas Słowo Boże zachęca. Nie byłbym sobą, gdybym na koniec nie zachęcił nas wszystkich do modlitwy. I chcę to teraz uczynić, byśmy powstali. Jeżeli nie przeżyłeś tu w Duchu Świętym, to teraz jest czas, by się o to modlić. A jeżeli oddaliłeś się, czy oddaliłaś się od Jerozolimy, a Pan Jezus mówi, żeby w Jerozolimie czekać, czy oddaliłeś się od zboru, od kościoła, od społeczności, lepiej ci jest w domu niż w zborze, to jest czas, by przeżyć odnowę. Nie ma innej drogi, jak droga, którą wyznaczył Jezus, którą prowadzi nas Duch Święty. Im bardziej jesteśmy w Duchu Świętym, w Jego obecności, tym ta droga jest lepiej oświecona i ją lepiej znamy. Zatem jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy o chrzest Duchu Świętym, niech oczekuje, że Duch Święty stąpi, wejdzie i będziesz mówił innymi językami. A jeżeli potrzebujesz powrotu do Jerozolimy, to też możesz to uczynić. Możemy się o Ciebie modlić.